Witam was serdecznie. Nie widzę was do końca, bo światła są tak dość agresywnie ustawione. Bardzo się cieszę. Dziękuję bardzo Andrzejowi za zaproszenie. Dziękuję bardzo mężczyznom świętego Józefa za zaufanie, za zaproszenie mnie tutaj na tą konferencję. No nie ukrywam, że było ona dla mnie wyzwaniem. Pierwszy raz tak naprawdę będę mówił o ascezie do kogoś, kto jest powyżej wieku nastoletniego, więc nie jest to takie oczywiste. I myślę, że ja też, jak tak Andrzej mi o tym powiedział, w pierwszej myśli mojej pomyślałem sobie, że nie jestem doskonałą do tego osobą. Nie jestem jakimś ascetycznym mistrzem, nie uważam się za taką osobę. Ale później, badając ten temat tak wewnętrznie i badając ten temat także i przez pryzmat różnych książek, które czytam, które czytałem, okazuje się, że jednak chyba to jest całkiem normalne, że się tak nie czuję na siłach do tego, bo we mnie, jak i w każdym z nas, taka natura ludzka jest, że jesteśmy także ciałem i to ciało nie zawsze robi to, co duch chce, jak mówi święty Paweł. Myślę, że będzie logicznym, jeśli się przedstawię w jakiś sposób, w paru słowach chociaż. Tylko jeszcze zapytam, tak dla pewności, do której mamy czas tutaj panów. Na północy. No to macie przechlapane. Nie, no żartuję. Myślę, że tak. Postaram się tak, żebyśmy to rzeczywiście dzisiaj jakiejś ludzkiej porze skończyli, jeżeli tu Andrzej mi daje zielone światło. Ale chcę się rzeczywiście przedstawić, bo może dla wielu z was jakby no jest, pojawia się takie pytanie, nie mam koloratki, więc nie jest to jakby taka oczywista sytuacja, dlaczego tutaj jestem. Jestem mężem, jestem ojcem dwójki dzieci. Jestem już właściwie mężem już od 16 lat, także kawałek czasu tego życia małżeńskiego mam już za sobą. I chrześcijaninem takim świadomym, można powiedzieć, jestem od lat 14 zaledwie, także krócej troszeczkę. I myślę, że właśnie moje życie, to zanim stałem się takim, powiedzmy, taką osobą, która się uważała za osobę wierzącą, choć od dziecka było związane jakoś z Kościołem, jak każdy chłopak w polskiej rodzinie, szczególnie w diecezji tarnowskiej, z której pochodzę, byłem ochrzczony, chodziłem na religię, przystąpiłem do pierwszej komunii świętej, to te drogi gdzieś z Kościołem się moje rozeszły w wieku nastoletnim. Właśnie przed bierzmowaniem, nie przystąpiłem do bierzmowania. Kilka lat dryfowałem poza Kościołem, poza sakramentami i to był taki okres, w którym właśnie popuściłem wszystkie granice. Może tak dziwnie, że zaczynam od tego, ale myślę, że to może być logiczne, żeby po prostu też to przytoczyć. Wiecie, wcześniej się jakoś trzymałem w ryzach, starałem się spowiadać tam raz na jakiś czas. W pewnym momencie gdzieś to życie duchowe przez tą właśnie coraz rzadszą spowiedź, coraz słabszą praktykę uczestniczenia we mszy świętej, ono po prostu umarło i stwierdziłem, że jako 15-letni chłopak nie będę przystępował do bierzmowania, bo po prostu jestem człowiekiem niewierzącym. No i wtedy puściłem wszystkie hamulce i żyłem skrajnie nieascetycznie. I to się skończyło, no to pewnie niejedną taką historię już słyszeliście, prawda, uzależnieniem od wielu rzeczy. Ale myślę, że ten kontekst jest ważny, wiecie, bo później no, nawiążę do tego, myślę, o ile się nie pogubię w tych swoich wątkach, w tym chaosie swoim, który czasami mi się tutaj zdarza przy głoszeniu, że później z kolei poszedłem w pewnym momencie już po nawróceniu w taką drugą skrajność, która też niekoniecznie była dobra i myślę, że tutaj postaram się jakoś to przytoczyć też na przykładzie Słowa Bożego. Ale w każdym razie popuściłem sobie wszystkie hamulce, więc były papierosy, alkohol, narkotyki, w wieku nastoletnim jeszcze gry komputerowe, masturbacja, pornografia. Od tego wszystkiego byłem uzależniony jeszcze przed 18 rokiem życia i naprawdę byłem człowiekiem zniewolonym, szukając jakby tego szczęścia w przyjemnościach. No taki, można powiedzieć, standardowy model. I to też wszystko doprowadziło mnie ostatecznie do kryzysu, czyli sam się wyprowadziłem na taką pustynię, gdzie już nic mi nie sprawiało szczęścia, nic mi nie sprawiało radości. Byłem pusty wewnętrznie, cierpiałem na depresję, także z własnej winy, bo jedyna rzecz, którą gdzieś tam powiedzmy, która była dla mnie wtedy ważna w życiu, to była gra na gitarze, a ta gra na gitarze nagle z dnia na dzień, także przeze mnie, właściwie przez moją głupotę, została mi odebrana przez kontuzję rąk, która się ciągnęła przez bardzo wiele miesięcy, więc nie miałem, miałem taki kryzys fizyczny, bo nie byłem w stanie grać, nie byłem w stanie wielu rzeczy robić, miałem kryzys duchowy, ponieważ wchodziłem także w inne duchowości, interesowałem się innymi rzeczywistościami duchowymi właśnie spoza naszej religii i doświadczałem konsekwencji tego, paraliżów sennych, dręczeń nocnych, więc różnych takich bardzo nieprzyjemnych rzeczy, które nie pozwalały mi spać, bezsenności, a także kryzys w związku z tym psychiczny, no depresja i po prostu bezsens życia. I to była pustynia, na którą sam się wyprowadziłem. I rzeczywiście na tej pustyni, wiecie, kiedy szczęśliwie dałem się poprowadzić do tego źródła, którym, do tej oazy, którą jest Jezus, Jezus dał mi tą wodę żywą, która mnie ożywiła. Otóż w wieku 23 lat, właśnie przeżywając ten kryzys już od wielu miesięcy, w swojej bezsilności, myślałem, że jestem sam, ale jednak nie byłem. Moja mama, moja siostra się zawsze za mnie modliły i wiecie, i pewnego razu powiedziały, że jest taka msza, którą będzie prowadził egzorcysta i chciałyby, żebym ja je tam zawiózł. Dzisiaj wiem, że to była taka podpucha, chciały, żebym ja tam był po prostu. A ja sobie tak pomyślałem, egzorcysta, no 8 lat nie byłem na mszy, ale kurczę, no, widzę szatana we śnie, czasami się budzę po prostu i słyszę jego głos, no to może się tam wybiorę jednak, może akurat on mi pomoże, bo już nic mi innego nie pomagało. I wiecie, pojechałem na tą mszę i tam podczas adoracji w pewnym momencie poczułem zapach kwiatów i tak się zacząłem rozglądać, no była zima, wszystko pozamykane, drzwi, okna, ale czuję kwiaty mocno, nie? I się zastanawiam, skąd te kwiaty są. I w pewnym momencie ten ksiądz, który prowadził adorację, mówi takie słowa. Wierzę, że jest to jakiś człowiek, który poczuł teraz zapach kwiatów i że Pan Bóg go obdarza właśnie szczególną łaską. No i to było niesamowite, prawda? To było dla mnie nowe narodzenie. Ja wtedy po prostu zrozumiałem, że Bóg jest. I zaczerpnąłem tą wodę żywą, która usunęła tak wiele tych problemów z mojego życia w ciągu jednej chwili. Wiecie, ja naprawdę przez 2 lata przynajmniej nie byłem w stanie normalnie spać. A po tej mszy, i to był najpiękniejszy znak tego, że Bóg zadziałał, po tej mszy spałem jak dziecko po raz pierwszy w życiu i od 14 lat nigdy tych problemów sennych już nie miałem. Mimo tego, że wyspowiadałem się dopiero 1,5 roku później, bo byłem w związku niesakramentalnym, więc to była zawiła sytuacja, to nie było też takie oczywiste przeskoczenie, że ja nagle teraz stanę się po prostu, wszystkie sakramenty będę w stanie z tego wszystkiego korzystać. No nie dało się. Żonę swoją też zateizowałem i to też była pewna praca, którą trzeba było podjąć. To była pustynia, na którą sam się wyprowadziłem i której konsekwencje i spiekot i spaloną skórę odczuwałem przez bardzo wiele lat jeszcze. Ale myślę, że dzięki Bogu jakoś teraz już jest lepiej. Natomiast zacząłem od tego, bo mamy w niedzielę już będziemy czytali o tym, że to Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, prawda? I ta pustynia z jednej strony właśnie może być czymś, na co prowadzi nas właśnie zły, tak jak mnie, tak nasze ciało też, nasze własne pożądliwości mogą nas prowadzić na taką pustynię życiową, ale może także to robić Duch. I myślę, że tutaj rozeznanie tego, z której strony to się dzieje, dlaczego tak jest, jakby to jest czasami trudne, prawda? Zwłaszcza, że na tej pustyni nawet Jezus, którego Duch wyprowadził, też doświadczał pokus, więc jest to ogromna trudność. Ja myślę, że jak jest mowa o pustyni, to oczywiście, że myślimy o Jezusie i jest mowa o Wielkim Poście, myślimy o Jezusie, ale ja też tak jak sobie gdzieś zacząłem o tym myśleć, to tak moje myśli poszły w kierunku ojców Kościoła, ojców właśnie znanych z tego, że wychodzili na pustynię. No po co? Po to właśnie, żeby usłyszeć głos Boży, po to, żeby odciąć się od tego wszystkiego, co gdzieś tego Pana Boga w jakiś sposób przygłusza w tym naszym życiu. I rzeczywiście myślę, że że to jest niesamowicie ważne. Czytałem sobie niedawno taką książkę, może wielu z Was słyszało o tym, to jest taka właściwie jedna z takich podstaw ojców pustyni, nazwany filozofem pustyni Ewagriusz z Pontu. I on właśnie przez ascezę, tak próbując sobie jakąś tą ascezę, o której mamy dzisiaj mówić, zdefiniować, ascezę rozumiał w ten sposób. Przez ascezę należy rozumieć wszystko, co człowiek może uczynić w jakimś sensie o własnych siłach, a co prowadzi do Boga i tym samym uwolnienia od złych myśli. Ascezą jest czytanie Pisma Świętego, śpiew psalmów, czy modlitwa ustna w naszym przypadku, codzienna praca, gościnność, udzielanie jałmużny, ale też dla niego oczywiście takie praktyki, które dla nas dzisiaj byłyby dziwne bardzo, spanie na ziemi, wstrzemięźliwość nawet w piciu wody, no ale to trochę inne czasy, inni ludzie, prawda? Natomiast rzeczywiście z jednej strony to jest w pewnym sensie coś, co jest jakoś od nas zależne, ale z drugiej strony to jest w pewnym sensie przygotowywanie naczynia, którym jesteśmy, na tą łaskę, którą Pan Bóg może nam dać, którą chce nam dawać. I w tym sensie właściwie jest to właśnie to, o czym mówił dzisiejszy ten psalm, którym się modliliśmy, jest tym, że właściwie otwieramy się na to, żeby Pan Bóg stworzył nas na nowo, żeby stworzył w nas nowe serce, nowe nie na zasadzie tylko i wyłącznie oczyszczenia, ale czegoś nowego. Ja coś takiego na pewno przeżyłem wtedy podczas tego nawrócenia i wielokrotnie potem w takich mniejszych może rzeczywistościach. To, że faktycznie, kiedy zostawiamy te stare worki na wino i stajemy się tym nowym workiem na wino, jeszcze musi to wino zostać wlane do tego. I później, jak jest wlane, no to możemy tym winem się dzielić z innymi, prawda? Więc naszą zasadą jest, naszym zadaniem jest w pewnym sensie to, żebyśmy byli właśnie takimi nowymi workami, żebyśmy byli gotowi zawsze na to, żeby tymi nowymi bukłakami na wino, żeby przyjmować to wino, którym jest Boża obecność w nas. Tak, dzisiaj mieliśmy oczywiście, jak w Wielkim Poście, te trzy narzędzia, które nam Kościół daje, prawda? Czyli post, jałmużna i modlitwa. I te trzy narzędzia, zwane ascezą, w katechizmie Kościoła katolickiego w punkcie 1430 są w ten sposób zdefiniowane. Podobnie jak u proroków, wezwanie Jezusa do nawrócenia i pokuty nie ma na celu najpierw czynów zewnętrznych, czyli wora pokutnego i popiołu, postów i umartwień, lecz nawrócenie serca, pokutę wewnętrzną. Bez niej czyny pokutne pozostają bezowocne i kłamliwe. Przeciwnie, nawrócenie wewnętrzne skłania do uzewnętrznienia tej postawy przez znaki widzialne, gesty i czyny pokutne. Czyli tak jak tutaj można właśnie przeczytać z tej definicji, to jest dokładnie to, o czym mówił Jezus właśnie w tej przypowieści o tym przyszywaniu starej łaty, czy właśnie o tym wlewaniu młodego wina do starych bykłaków, że tego się po prostu nie robi, prawda? Więc mamy tutaj za zadanie poprzez pokutę nawrócenie, jakby to jest tylko w pewnym sensie objawia się zewnętrznie poprzez pewnego rodzaju praktyki, które także nam pomagają w tym, żeby wchodzić wewnątrz. Ja wiecie, a propos tej pokuty, czy tego milczenia, o którym się dowiedziałem kilka dni temu, sprawdzając na waszej stronie właśnie jakieś aktualności, wyświetlił mi się post, w którym Andrzej udzielał wywiadu w radio o milczeniu świętego Józefa. Pomyślałem, że właściwie, no przecież ja się staram nie narzekać, staram się jakby dbać o to, żeby z moich ust wychodziły dobre rzeczy, ale jakoś tak przez te kilka dni chodziłem mocno z tą myślą, że będę rzeczywiście to praktykował. I wiecie, wczoraj miałem taki dzień, że wyjechałem z domu, znaczy zajęty byłem właściwie przed 7 do 22 niemalże i cały czas po prostu na non-stopie miałem taki bardzo intensywny dzień, jeszcze spotkanie z młodzieżą, też właśnie prowadzimy z młodzieżą takie kursy do bierzmowania w dwóch parafiach wokół Bochni, więc ja tą młodzież w jakiś sposób się nią opiekuję i zawożę na te spotkania, oni się starają tam jakieś konferencje dla tych młodych, swoich trochę młodszych o parę lat kolegów prowadzić, a ja powiedzmy, że tak im trochę duszpasterzuję w tym i staram się właśnie ich ukierunkowywać w którą stronę to robić i w jaki sposób to robić. No i w każdym razie wracam do domu, wiecie, już przed 10, po prostu po 15 godzinach zasuwania, masy spotkań, super umęczony, nie jadłem od połowy dnia, więc po prostu mega głodny, jedyne o czym myślę to tylko, żeby zjeść. I przyjeżdżam pod dom i patrzę, że tam jest jakieś auto. Myślę sobie, kurczę, ktoś nas odwiedził, co to za auto, nie rozpoznaję tego auta. Dobra, wchodzę do domu, okazuje się, że dwójka znajomych mojej żony. No więc wiecie, ja wchodzę taki umęczony, trzeba się przywitać z nimi, trzeba iść do żony, trzeba porozmawiać chwilę z dziećmi, z jednym dzieckiem, z drugim dzieckiem, więc tak ten czas mija, mnie po prostu już w brzuchu, wiecie, roznosi, myślę sobie, zaraz będzie też 10, trzeba dziecko zbierać, bo nie wstanie jutro do szkoły, a ci znajomi nie wychodzą, oni siedzą, żona się tam bawi w najlepsze, więc wiecie, ja udaję, że jest wszystko okej, a wewnątrz po prostu poddenerwowany, jak nie wiem, nie? No zjadam tą kolację jakoś, już przed 11 w końcu znajomi wyszli, idę położyć syna, myślę sobie, że i tak już za godzinę za późno będzie miał potem problem, żeby wstać do szkoły, zawsze będzie marudził mi rano, że nie wstaje. I wiecie, i z taką nabuzowaną głową, z taką złością, że ona mnie pyta, czy jesteś na mnie zły? I wiecie, ja po prostu, no, rzeczywiście wewnętrznie byłem zły, tak? Ale stwierdziłem, właśnie przyszła do mnie ta myśl, nie będę tego okazywał, przecież nie zrobiła nic złego, tak? No w swojej gościnności wybrała akurat najgorszy dzień, jaki mogła, żeby ich tam zaprosić, jeszcze trzeba było posprzątać, wiecie, zmywarka, coś tam jeszcze, nie? Więc już po prostu masa obowiązków, a wiem, że dzisiaj też musiałem wcześniej wstać, więc po prostu bardzo mnie to rzeczywiście wewnętrznie poirytowało. Jeszcze ostatnia rzecz, jaką miałem ochotę robić, to uśmiechać się do tych znajomych po tych 15 godzinach zasuwania. No ale wiecie, obróciłem jakoś to jej pytanie w żart, chwilę ochłonąłem i dzięki temu, słuchajcie, no, zasypiałem, żona była mi super wdzięczna, była bardzo uśmiechnięta, widziała, że też zachowałem się w jakiś sposób dla mnie nienaturalny, bo rzeczywiście niejednokrotnie, gdy byłem w tej sytuacji, potrafiłem chociaż jakieś tam jedno słowo powiedzieć, no może nawet prawdy, może nawet racji, że no słuchaj, mogłaś ich zaprosić kiedyś indziej, w jakimś innym momencie, nie w takim intensywnym okresie, nie wtedy, kiedy po prostu 4 razy w tygodniu ja mam dodatkowe zajęcia i jestem cały czas poza domem i nie mam siły, jestem zmęczony i jeszcze są młodzi, którzy tam mają też swoje jakieś bunty. Ale po prostu postanowiłem, że w myśl tego właśnie, tego milczenia, jak święty Józef, nic nie powiem. I dzięki temu, widzicie, dzisiaj zaczęliśmy super dzień, żona w świetnym humorze. No i jak się okazuje, jakby tylko i wyłącznie na tym skorzystałem, że się ugryzłem w język. Także bardzo serdecznie polecam, nawet jak się nam czasami wydaje, że już jesteśmy pod tym względem jakby naprawdę doświadczeni, mnie się tak wydawało przynajmniej, to tutaj była ta jedna sytuacja wczoraj, która mi to idealnie zweryfikowała i mogę powiedzieć tylko i wyłącznie, że polecam. I to jest właśnie w pewnym sensie jakiś rodzaj ascezy. To znaczy asceza jest związana z nawróceniem, a nawrócenie, jak wiemy dobrze w Biblii, w Nowym Testamencie jest określane słowem metanoia, czyli zmiana myślenia. Chodzi ostatecznie o to, żebyśmy poprzez także nasze działania, żeby ten wymiar zewnętrzny zmieniał nasz sposób myślenia, żebyśmy poprzez te doświadczenia, może czasami pewnego trudu, wyrzeczenia, tworzyli właśnie miejsce, żebyśmy w sobie jakby oczyszczali to naczynie, którym jesteśmy. I to niekoniecznie oznacza właśnie, że mamy się odizolować od świata, że nie możemy robić pewnych rzeczy, które jakby są związane, nie wiem, z pewnego rodzaju, nie wiem, naszą pracą czy naszymi zainteresowaniami. Chodzi o pewnego rodzaju porządek. Wiecie, na przykład mnie zdziwiło to, jak się dowiedziałem, że Carlo Acutis, on grał na komputerze. Grał godzinę dziennie i to grał nawet takie gry, w których gdzieś tam była przemoc jakaś, z tego co wiem, więc dla mnie to było... A, tygodniowo, tak? Aha, okej, okay, dobra, to ja gdzieś słyszałem, że dziennie, to może rzeczywiście miałem złe... To tygodniowo to rzeczywiście niewiele, dobra, to przykład mi tutaj upadł, ale myślę, że i tak czy inaczej, nie? Umiar, nawet w takich rzeczach, które by się wydawało, że z gruntu są niepotrzebne, no, on jest najistotniejszy po to, żebyśmy mogli rzeczywiście w naszym życiu odkryć to, do czego w tym momencie Pan Bóg nas zaprasza i trzeba być tutaj w jakimś sensie elastycznym, czyli nie wiem, ja na przykład odkryłem, że że może być pewnym wymiarem ascezy, na przykład to, że oglądam z moją córką jakiś tam film dla nastolatek, który jest dla mnie po prostu cierpieniem, żeby go przetrwać, ale potem z nią o tym filmie rozmawiam, wiecie, nie tylko łapię z nią kontakt, mogę też go krytycznie w jakiś sposób ocenić, tak jakby ona to robiła sama, no to pewne rzeczy po prostu łyka wtedy jak pelikan jako nastolatka, prawda? A tak to możemy sobie o nich porozmawiać, do tego nawiązujemy lepszy kontakt, do tego sobie czasami pożartujemy z czegoś takiego. W pewnym sensie to jest dla mnie asceza. Dlaczego? Dlatego, że wyrzekam się tego, na co miałbym w tym momencie może ochotę, może nawet czegoś bardziej duchowego. Nie wiem, wieczorami lubię sobie poczytać jakąś właśnie lekturę duchową, Pismo Święte, ale nie jeden raz staram się jednak ten wieczór, jak tylko córka ma taką możliwość, jesteśmy gdzieś tam razem sami, czasami żony nie ma wieczorami, jak jest na zajęciach, usiąść sobie z nią, jak już młodszy się położy spać i właśnie coś obejrzeć. I to, wiecie, no oczywiście nie można tego robić stale i nie mogę tego robić zamiast modlitwy, albo zamiast pisma, albo zamiast jakichś innych praktyk, które dają mi życie, ale zmierzam do tego, że jakby trzeba być w pewnym sensie, myślę, elastycznym do tego, do czego w nas Duch Święty chce zaprosić. Właśnie dlatego, że to Duch Święty nas zaprasza na tą pustynię. To nie my sobie ją tworzymy, to nie my sobie będziemy układać ją dokładnie tak, jak ją chcemy. I te schematy myślowe, one w nas, myślę, mężczyznach bardzo często są trudne do złamania. Jeżeli mamy rację, to chcemy ją udowodnić na siłę. A to jest pewnego rodzaju asceza miłości, żeby mieć rację i zamilknąć. Tak? Tak jak ja chociażby nawet wczoraj. Jest to w pewnym sensie asceza, którą podejmujemy. Czy poddanie się woli żony w jakichś kwestiach, nie wiem, decyzji, co zrobimy w weekend, co zrobimy z wolnym wieczorem. Ja zauważyłem, jak kilka lat temu też właśnie ktoś mi o czymś takim powiedział, o tego typu formie poddania się małżonce, zauważyłem niesamowite efekty tego, wiecie, w naszych relacjach, kiedy ja po prostu jej daję tą przestrzeń, żeby ona decydowała. Okazuje się, że ja niejednokrotnie jestem bardziej szczęśliwy, gdy robimy to, co ona chce, niż gdybym ja zrobił to, na co w tym momencie miałem ochotę, tak? Po prostu dzieją się pewne rzeczy, o których bym nawet nie pomyślał, dlatego, że pozwalam jej decydować. Oczywiście nie wyrzekam się tu jakiejś wolności, nie wiem, albo nie chodzi o to, żeby się zgadzać na wszystko i na jakieś rzeczy niemoralne na przykład, tak? Ale wiecie, od takiej własnej woli, nie? Żeby pozwolić na przykład dziecku zdecydować, co będziemy teraz robić razem. Mam teraz z tym dzieckiem godzinę czasu, I wiecie, ja miałbym ochotę na przykład zrobić z nim coś tam, pójść gdzieś tam, nie wiem, na jakiś spacer, na rower, ale on na przykład woli w tym momencie, nie wiem, coś innego. Albo budujące się może nawet okazać, też to odkryłem z moim synem, granie z nim w grę na komputerze. Albo nawet chociażby jak nie jestem w stanie w nią zagrać, to nawet posłuchanie o tym, jak on o niej mówi. I wiecie, ja po prostu sobie tam obejrzę chwilę, jak on to robi i oczywiście stawiamy sobie pewnego rodzaju limit, ale to się okazuje budujące dla naszej relacji i to jest pewnego rodzaju asceza od tego, co ja bym chciał. Ja bym wolał z nim iść na rower, no teraz się nie da, nie? Ale no nie wiem, jakiś na przykład sport uprawiać, lubię z nim takie rzeczy robić i robimy je jak najbardziej. Ale niejednokrotnie, kiedy ja wejdę w ten jego świat, czyli właśnie jakby postanowię, że mam taką właśnie, jakby tą moją wolę odpycham na bok w tej kwestii, to uzyskuję o wiele więcej. Jakby staje się, odzyskuję o wiele więcej niż tracę tak naprawdę. Dobra, ale pojechałem daleko, wiecie, od tego, o czym chciałem mówić, więc myślę, że wrócę do naszej kwestii postu i tych właśnie postnych praktyk, czyli nierozerwalnie związanych z postem jałmużny i modlitwy. I jak się tak dobrze zastanowimy, to post dla samego postu nie miałby sensu. Post bez połączenia z jałmużną czy z modlitwą, czyli w pewnym sensie tym też, co robimy dla Pana Boga, czy spotkanie z Panem Bogiem, byłby bez sensu, no bo wtedy post się staje jakiegoś rodzaju dietą, tak, albo nie wiem, teraz sobie odmówię, żeby potem sobie, nie wiem, zjeść więcej, zupełnie to nie ma sensu, natomiast to ta intuicja gdzieś, ona też była u ojców Kościoła, nie jesz, no to podziel się tym posiłkiem z kimś, kto potrzebuje, prawda? Na nasz teren jakby to przenieść, nie wiem, rezygnujemy z social mediów, to nie tylko po to, żeby w jakiś sposób sobie zadać ból, bo jaki to by miało sens, nie? Ale po to, żeby ten czas spożytkować w inny sposób, jako jałmużnę dać swojemu bratu albo spędzić ten czas z Panem Bogiem. I wtedy zaczynamy rzeczywiście pozwalać na to, żeby ten post nas oczyszczał, żeby to nasze naczynie właśnie, którym jesteśmy, żeby ono się oczyszczało, żeby Bóg mógł wlewać nowe rzeczy, żeby mógł nas prowadzić tam, gdzie byśmy się nawet sami nie spodziewali, tak jak ja mam niejednokrotnie z tą moją żoną czy z moimi dzieciakami. I widzicie, i można być, może być nawet taki rodzaj postu, który jest szkodliwy, który powoduje w nas pychę, który powoduje w nas pewnego rodzaju wyniosłość, porównywanie się do kogoś, tak? I ja coś takiego, myślę, przeżywałem kilka lat po nawróceniu. Starałem się tak drastycznie pewne reguły sobie narzucać, że porównywałem się do innych ludzi, porównywałem się też do żony, która tego nie robiła, i uważałem się za lepszego. I wiecie, i tym bardziej się oddalaliśmy od siebie. Ten dystans się robił coraz większy. To był ogromny błąd, to było takie właśnie faryzejskie. I tutaj myślę, że bardzo, bardzo na miejscu byłoby właśnie przeczytanie tego fragmentu z Ewangelii Łukasza, 18 rozdziału, o modlitwie, dlatego że modlitwa jest jednym z tych narzędzi nawrócenia. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post 2 razy w tygodniu, daję 10 ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Więc widzimy tutaj faryzeusza, który no po prostu nawet pości 2 razy w tygodniu. Nie było czegoś takiego w prawie, że trzeba było pościć 2 razy w tygodniu. On wykonuje pewnego rodzaju czynność nawet dodatkową, tak? Daje dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywa. Też nie było takiego prawa. Było prawo, żeby oddawać z tych najważniejszych rzeczy dziesięcinę. Nie było mowy o tym, że ze wszystkiego trzeba oddawać, prawda? I widzimy, że w pewnym sensie on wykonuje te rzeczy, które są nawet takie, powiedzmy, no turbo, dzisiaj byśmy powiedzieli taki turbokatolik, tak? Ale robi to w porównaniu do drugiego człowieka. To nie jest w porządku. I do tego w pewnym sensie jakby stawia tak na te czyny, jakby to one miały go zbawić. I dlatego, widzicie, ten celnik, który był grzesznikiem przecież, jego modlitwa jest przyjęta, jak czytamy, przez Pana Jezusa, a tego faryzeusza nie, bo tu ładnie go ksiądz Franciszek Blachnicki nazwał takim bezgrzesznym potworem. Że tak naprawdę modlił się do siebie, samozbawiał się. No niby bez grzechu, niby wszystko okej, okay, ale de facto komu to daje życie? A modlitwa jest wzniesieniem duszy do Boga zawsze w pewnym sensie z głębokości, tak? Jak mówi nam katechizm 2559 o modlitwie. Modlitwa jest wzniesieniem duszy do Boga lub prośbą skierowaną do Niego, przepraszam, o stosowne dobra. Z jakiej pozycji mówimy w czasie modlitwy? Z wyniosłości naszej pychy i własnej woli, czy też z głębokości? Tutaj jest Psalm 130, tak? Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, Panie, wysłuchaj głosu mego. Z głębokości pokornego i skruszonego serca. Ten, kto się uniża, będzie wywyższony. Podstawą modlitwy jest pokora. Nie umiemy się modlić tak, jak trzeba. Pokora jest dyspozycją do darmowego przyjęcia daru modlitwy. Człowiek jest żebrakiem wobec Boga. Więc naszym zadaniem jest też być w prawdzie z tym, jacy jesteśmy, prawda? I myślę, że to też jest ważne w tym poście, żebyśmy sobie z tego zdali sprawę, że nie sam czyn zbawia. To nie sam nasz taki jeden czy jakiś inny ascetyczny czyn dokonuje tutaj jakiegoś rodzaju przełomu, tylko nastawienie naszego serca i nastawienie na to, żebyśmy rzeczywiście się uniżali. I w pewnym sensie to właśnie uniżenie także poprzez post, poprzez pewnego rodzaju doświadczenie trudu daje nam też tą przestrzeń na to, żeby Pan Bóg to wypełnił. To jest w jakimś sensie też związane z tym, czym był szabat, prawda? Czyli takim oddaniem miejsca na to, żeby Pan Bóg działał. Czyli ja nie działam, nie dlatego, żeby sobie szukać jakiegoś innego zajęcia, nie pracuję, czy tutaj w tym przypadku poszczę, nie dlatego, żeby po prostu tylko sobie to popraktykować, ale dlatego, żeby Pan Bóg mógł coś zrobić we mnie. I właściwie można powiedzieć, że do tego się to sprowadza. I w pewnym sensie tutaj, jak już cytowałem księdza Blachnickiego, to też mi się bardzo spodobał taki cytat jego, który gdzieś napisał, że modlitwa musi być przekroczeniem więzienia własnej duszy, że człowiek się obraca wokół własnych myśli, własnych pragnień i post w tym sensie nam pomaga właśnie w modlitwie, żeby wyjść z tych własnych, przekroczyć to własne więzienie duszy, swoich problemów, swoich pragnień. I to jest udręczenie, w którym nie dochodzi do spotkania, jeżeli nie przekroczymy tej właśnie bariery w nas, żeby spotkać się z Bogiem, żeby to zostawić. I w tym sensie tutaj ksiądz Piotr Ostworowski, taki wieloletni spowiednik naszego papieża Jana Pawła II, on też powiedział kiedyś, że właściwie nie ma modlitwy bez postu. Każda modlitwa jest związana z postem. Dlatego, że właśnie, no jeżeli modlisz się, to znaczy, że zrezygnowałeś z czegoś innego, prawda? Już w tym sensie jest to jakiś rodzaj postu, bo wybrałeś, że ten czas spędzasz teraz z Panem Bogiem, a nie na przykład na czymś tam, tak? A my bardzo często mamy z tym problem, żeby faktycznie na tej modlitwie, w tej modlitwie być wytrwałym. Właśnie Piotr Rostworowski, ksiądz, ojciec Piotr Rostworowski, w ogóle to był niesamowity asceta, bo to był najpierw benedyktyn, potem kameduł, na koniec w ogóle życia zamurował się, kazał się zamurować, wiecie, przy kościele gdzieś tam we Włoszech, nie wiem dokładnie gdzie, już nie pamiętam, ale tą historię pamiętam, że po prostu się zamurował i miał tylko okienko, wiecie, gdzie był karmiony i okienko na kościół, z którego mógł korzystać z sakramentów, więc nieprawdopodobny gość i on tutaj, słuchajcie, między innymi napisał, zaraz tylko sobie znajdę takie fajne jeszcze zdanie, które chciałem wam przeczytać. Albo zaraz znajdę i do niego wrócę, bo na razie coś mi się tutaj nie chce go odkryć. No nie, nie ma szans. Gdzieś mi to zniknęło. W każdym razie nie ma modlitwy bez postu. To jest to, co być może miało wybrzmieć. I ja myślę, że tutaj ważne jest to, żeby sobie zdać sprawę z tego, gdzie w hierarchii naszych wartości jest modlitwa w jakimś sensie, bo Johannes Hart, taki filozof niemiecki, chrześcijański, pewnie może to nawet nie jest jego koncepcja, ale akurat u niego to czytałem w takiej książce, po prostu modlitwa, proponuje podział pewnych aktywności, które wykonujemy w ciągu dnia, na cztery kategorie. Pilne i ważne, czyli te, którymi się absolutnie musimy zająć, tak? Pilne i ważne to na przykład, no nie wiem, żona złamie rękę, no i trzeba jechać do szpitala jak najszybciej, prawda? Załatwiamy to dzisiaj, stało się coś ważnego, trzeba to zrobić na już, prawda? Albo nie wiem, jutro mam egzamin, muszę się dzisiaj przygotowywać i rzeczywiście całą swoją uwagę poświęcam na to. To jest jedynka, najważniejsze rzeczy, pilne i ważne. Ważna i taka kategoria, którą właśnie bardzo często, do której też należy modlitwa, ale i też na przykład, nie wiem, spotkania z przyjaciółmi, rozmowa z żoną, spędzanie czasu z dziećmi, to jest właśnie kategoria ważne, ale nie pilne, bo one same w sobie nie wołają, że trzeba już je załatwić. Dopiero chyba jak się coś wali, tak, jak nie wiem, małżeństwo się nam rozwala, no to wtedy ewentualnie nagle się to staje pilne. Ale zasadniczo spędzenie czasu z dziećmi, zabawa z nimi, spędzenie czasu z żoną, wysłuchanie tej żony, to nie jest bardzo pilna często rzecz. To jest rzecz ważna, ale niekoniecznie pilna. I podobnie modlitwa. I dlatego bardzo często to jest przekrywane przez rzeczy, które powinny być trzecie w tej kategorii naszego spędzenia czasu z nimi, czyli pilne, ale już niekoniecznie ważne. Czyli te, którymi bardzo często się zajmujemy, w których właśnie wyciszenie, w których asceza pozwala nam na to, żeby się zająć tymi, które są ważniejsze, a mniej pilne. Na przykład właśnie, prosty przykład, biorę telefon, nie wiem, chcę się przygotować do konferencji, biorę telefon, widzę jakieś powiadomienie, o, okazuje się, że miałem zrobić jakiś przelew, zaczynam robić przelew, dobra, zrobiłem jeden przelew, przypominam sobie, że tydzień temu miałem zrobić jeszcze komuś tam inny przelew, dobra, no to szukam teraz tych danych do tego przelewu, bo i tak jestem już spóźniony, zaczynam to robić, a miałem w międzyczasie się przygotowywać do konferencji i coś pisać, nie? Więc biorę ten drugi przelew, robię, tak? Za chwilę przychodzi SMS od mojej żony, moja żona chce, żebym coś tam sprawdził w domu, więc idę sprawdzić, gdzie tam jest ta jakaś rzecz, o którą ona prosiła. I wiecie, i tak mi mija minuta za minutą, czasami godzina za godziną, nagle ktoś jeszcze zadzwoni i okazuje się, że ja się zajmowałem tylko tymi sprawami, które były pilne, niekoniecznie ważne. Przypomnę sobie jeszcze w międzyczasie, że wiecie, kończy się ważność serka w lodówce i muszę tam zrobić jakieś naleśniki, żeby ten serek zużyć. No i zaczynam robić takie bzdury, które tak naprawdę spychają potem te rzeczy, które niejednokrotnie są ważniejsze na ten plan, czasami ostatni. I to jest tak ważne, żebyśmy sobie właśnie w tej ascezie zdali z tego sprawę, dlaczego ona właśnie tworzy to miejsce. No bo właśnie, jeżeli postanowię odłożyć telefon, nie będę patrzył na różne komunikaty, na przykład, tak jak w moim przypadku, to się bardzo dobrze sprawdza, no to wtedy naturalnie mam na to czas, ale też pod warunkiem, że to zaplanuję, bo sytuacji nieplanowanych w życiu codziennie nie będziemy się mogli od nich opędzić. One zawsze będą, prawda? Więc musimy to założyć. Po to jest też Wielki Post. To nie jest pewnego rodzaju jakaś taka spontaniczna akcja, że no dzisiaj nie będę jadł, a jutro zobaczymy. Nie, nie do końca tak wtedy to zadziała, prawda? Bo w życiu zawsze wyjdzie coś, albo jak chcę się modlić, nie będę się modlił na przykład codziennie pół godziny, ale jeżeli nie wyznaczę tego czasu konkretnie, kiedy, w jakim czasie, czy rano, czy po południu, nie wiem, gdzieś tam po pracy, czy wieczorem, jak już dzieci poszły spać. Jeżeli ja tego nie wyznaczę, to wepcha mi się na to miejsce cała masa innych rzeczy, które zepchną mi tą tak ważną rzeczywistość, tą podstawę właściwie, którą właśnie o tym chciałem powiedzieć, tylko nie mogę tego cytatu znaleźć, którą ten ojciec Piotr Ostrowski uznał za pierwszą walkę tak naprawdę, przynajmniej w życiu duchowym. Pierwsza walka, jaką się toczy walkę, to jest walka właśnie o modlitwę, żeby ta modlitwa była regularna. Szczególnie jak tutaj mamy na myśli właśnie taką modlitwę, jeszcze tym bardziej osoby, która jest Panu Bogu oddana w jakiś sposób. Myślę, że każdy z nas tutaj jest, prawda? To ta pierwsza walka będzie się zawsze o to toczyła. I tu musimy się nauczyć te sprawy rozeznawać, czy one są pilne i ważne, czy może pilne, ale niekoniecznie ważne i można je odłożyć na później i można się rzeczywiście tutaj nimi jakoś później zająć, prawda? Odłożyć i zaufać, że Pan Bóg sobie poradzi. I to jest w pewnym sensie właśnie jakiś rodzaj ascezy. Więc tu jest ta modlitwa i post, ale modlitwa i post też jest połączona z jałmużną, też jest powiązana z tym, że dzielimy się z drugim człowiekiem tym, co mamy. I wiecie, jak tak sobie pomyślałem o jałmużnie, wiadomo, to są może w pierwszej kolejności jakiegoś rodzaju, przychodzi nam na myśl jakaś pomoc finansowa, to też, jak najbardziej oczywiście. Natomiast jak pomyślimy tak trochę głębiej, to właściwie można powiedzieć, że istotą tego, to każdy z nas pewnie słyszał, z czego będziemy sądzeni na sądzie ostatecznym, jest miłość, prawda? Mamy ten fragment znany z Mateusza 25, no znowu go tu nie mam, więc będę... Aha, dobrze, znalazłem, o właśnie. Z czego będziemy sądzeni? Sąd ostateczny, 25 rozdział Mateusza, 35 werset. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedziliście mnie, byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. I wówczas zapytają sprawiedliwi, Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie, spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A król im odpowie, zaprawdę powiadam Wam, wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. I jałmużna, definicja katechizmu Kościoła katolickiego 2443. Daj temu, kto Cię prosi i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od Ciebie. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. To są oczywiście też fragmenty z Ewangelii, które są w katechizmie. Jezus Chrystus rozpozna swoich wybranych po tym, co uczynili dla ubogich. Gdy ubogim się głosi Ewangelię, jest to znak obecności Chrystusa. I to mnie zastanowiło, bo w pierwszej kolejności właśnie myślimy o tych takich potrzebach fizycznych, ale tutaj mamy też taką ciekawostkę, że właśnie gdy ubogim głosimy Ewangelię, jest to znak obecności Chrystusa. To jest też pewnego rodzaju ofiara z nas, nie? Niejednokrotnie tak może być, że faktycznie my niekoniecznie mamy ochotę nawet z kimś porozmawiać, nie mamy ochoty może czasami wyjść z tej strefy komfortu, żeby w sytuacji, w której się gdzieś spontanicznie znajdziemy, żeby zaświadczyć swoim czynem o tym, że moim Panem jest Bóg, moim Panem jest Jezus Chrystus, żeby zaświadczyć czasami portfelem, ale czasami w inny sposób, taki, jaki będzie potrzebny. I to jest jednak jakiś rodzaj prawdy. Widzicie, ostatnio papież Leon napisał taką adhortację Dilexit Te, która nawiązywała jeszcze do franciszkowej Dilexit Nos. I tam mówi mocno papież Leon o obecności Chrystusa w ubogich. I wiecie, i to jest ciekawe, że on zestawia takie dwa fragmenty ze sobą Ewangelii. Fragment z ostatniego rozdziału Ewangelii Mateusza, że oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata, zestawia z takim fragmentem, że ubogich zawsze macie u siebie. W tym sensie, że on jest zawsze obecny z nami poprzez tych, którzy są ubodzy. I nie ma na myśli tylko i wyłącznie tych ubogich fizycznie, ale ma na myśli tych ubogich duchowo też oczywiście, prawda? Ciekawe bardzo zestawienie, wiecie, że faktycznie Chrystus się przecież utożsamia z nimi. Właśnie to widzimy w tej Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale. Gdy byłem głodny, daliście mi jeść, byłem spragniony, daliście mi pić. Czyli wypełnienie potrzeb drugiego człowieka jest tak naprawdę też odpowiedzią na to, czego pragnie w tym drugim człowieku od nas. I kiedyś przeczytałem bardzo proste i niesamowicie jakieś takie mądre zdanie, że jeżeli mamy być sądzeni z miłości, to José Prado Flores akurat mówił, że będziemy sądzeni z miłości, tak? To i z miłości mamy czynić dla bliźniego jakieś dobro, to tak naprawdę jeżeli chcemy temu człowiekowi dać miłość, to co my możemy mu dać lepszego od samego tylko Boga? I w tym kontekście mówił o ewangelizacji, tak? O rodzeniu w drugim człowieku Pana Boga w taki czy inny sposób. I to jest pewnego rodzaju często dla nas jakiś rodzaj ofiary, bo musimy, nie wiem, porozmawiać właśnie z kim nie mielibyśmy ochoty. Ja miałem raz taką sytuację, wiecie, i czasami w takich sytuacjach właśnie, w których, no właśnie, spotkamy kogoś głodnego, tego Pana Boga, a może ja wcale nie mam ochoty się dzielić, ale może Pan Bóg mnie zaprasza do tego. Ja miałem kiedyś taką sytuację, że szedłem sobie ulicą, byłem akurat po kłótni z moją żoną, więc w nie najlepszym stanie, no ale idę sobie ulicą, gdzieś tam się modliłem na różańcu w międzyczasie, żeby się trochę uspokoić i patrzę, jakiś gościu siedzi sobie na parapecie Żabki. No i taka, wiecie, z mojej perspektywy wyglądało na taką klasyczną sytuację, że prosi tam ludzi o jakąś pomoc, czyli pewnie jakieś 2 złote na wino czy coś w tym stylu. Tak to wyglądało mniej więcej, nie? No i tak nikt do niego nie podchodzi, każdy go omija szerokim łukiem. Ja miałem czas, stanąłem sobie, jak patrzę z pewnej odległości, podchodzę bliżej i patrzę, no nie wygląda na takiego pijanego, nie? Więc podchodzę do niego i pytam go, czego pan właściwie potrzebuje? On mówi tak, żeby mi ktoś pomógł wstać, bo mam chorą nogę. Wiecie, wcale nie chciał 2 złotych, nie? Wszyscy go omijali, więc pomogłem mu wstać. Dobra, wziąłem go za rękę i rzeczywiście troszeczkę był taki, ciężko chodził, więc zapytałem go, no to gdzie pan chce iść, to może pana podprowadzę. No, on powiedział, że tam wskazał mi jakiś tam punkt i zaczęliśmy iść do tego punktu niedaleko. Stwierdziłem, że mogę się poświęcić, mogę z nim iść. No i zacząłem z nim rozmawiać. Wyczułem rzeczywiście jakiś rodzaj alkoholu, ale był całkiem trzeźwy, tak jak mówię. No ale zacząłem pytać w związku z tym, co wyczułem, dlaczego piję. No i zaczął mi opowiadać o tym, że się rozwiódł z żoną i że też rozwiódł się przez alkohol i zaczął mi tam mówić o różnych rzeczach, które przeżył. I jak już mieliśmy się rozstawać, zapytałem go, czy o to wszystko, o czym on mi opowiedział w tej drodze, to było 150 metrów czy 200, tylko takimi tip-topami, nie? Czy możemy się pomodlić? Czy mogę zaprosić Pana Boga w to miejsce? Czy on chciałby? No i powiedziałem mu, że jeżeli tak, to chciałbym, żeby się wyrzekł tych wszystkich złych rzeczy też, o których mówił, o tych swoich nałogów. Ja się podzieliłem swoją historią tego, jak Pan Bóg mnie uwolnił. I on powiedział, że chce. No i zaczęliśmy się modlić. I widziałem, że jest bardzo poruszony podczas tej modlitwy. I wiecie, niesamowite jest to, że pierwsza rzecz, jaką po tej modlitwie zapytał, to nie była jakaś modlitwa, nie wiem, jakaś wyjątkowa. Po prostu podziękowałem za jego życie. Powiedziałem mu, żeby właśnie wyrzekł się alkoholu, żeby wyrzekł się tej nienawiści, którą ma, wybaczył żonie. I po tej modlitwie on po prostu mówi, że nie wie, co się stało, ale że ma niesamowicie jakieś takie poczucie, że coś rzeczywiście się działo. i sam mnie zapytał o to, kiedy jest spowiedź w tym kościele. Tylko dlatego, wiecie, że po prostu byłem gotowy tą chwilę mu poświęcić, że byłem gotowy nie spojrzeć na niego z góry, tak jak wielu innych ludzi, którzy go mijali. Byłem gotowy spojrzeć na niego nie jak na takiego menela. Okazało się, że ma bardzo dużo pieniędzy, nie potrzebował tych pieniędzy, więc tylko po prostu jak na człowieka. Nie? I tutaj to mnie też fascynuje papież Franciszek w kontekście właśnie ewangelizacji, gdy mówimy o tym rozdawaniu miłości. Papież Franciszek miał kiedyś takie katechezy o ewangelizacji i w tej pierwszej katechezie podawał przykład świętego Mateusza, celnika Mateusza, jego powołania. Jak jest napisane w Ewangelii Mateusza, że właśnie Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz. Wszyscy inni widzieli celnika, grzesznika, a Jezus ujrzał człowieka i powiedział do niego: pójdź za mną, i on poszedł. Dlatego, że właśnie, i tutaj papież Franciszek tak to tłumaczył, że on zobaczył w nim nie właśnie przymiotnik, czyli celnik, grzesznik, jakiś tam pijak i tak dalej, tylko zobaczył, że to jest człowiek, który jest w swojej celi, z której powinien i potrzebuje wyjść. I poświęcił mu tą chwilę, żeby do niego powiedzieć, spojrzeć jak na człowieka i powiedzieć: pójdź za mną. I on poruszony tym właśnie poszedł za nim. Nie? I myślę, że to jest coś, co jest w pewnym sensie naszym też zadaniem, żebyśmy taką jałmużnę, jaką mamy, czyli to, czym mamy, to, jakie dobro mamy, żebyśmy to drugiemu człowiekowi oddawali. Ja myślę, że skończę na tym, bo już trochę długo gadam, więc jeżeli Andrzej się zgadza, to tak, to dziękuję bardzo.
Halo, halo, teraz słychać. Mamy taki zwyczaj, że trzy pytania do naszego gościa. Kto pierwszy? Wszystko jest zrozumiałe, widać, słychać. Andrzej? Zawsze byłeś ten...
Tak, u progu Wielkiego Postu, nie? Co byś nam podpowiedział, jak podejść do tematu ascezy, by po prostu pozwolić Duchowi Świętemu nas poprowadzić, nie? Czy masz jakiś taki złotą regułę czy radę?
Chyba nie mam. Chyba nie miałbym też śmiałości, żeby taką regułę podpowiedzieć. Myślę, że to trzeba jakby... Trzeba już przed Wielkim Postem, czy teraz, w tym momencie, zacząć słuchać Ducha Świętego, który mówi przez różne osoby, różne okoliczności, które nas otaczają. I to, co aktualnie w tym momencie jest dla nas czymś, co może być życiodajne dla nas, dla naszych najbliższych, myślę, że warto zrobić. A jakiejś takiej uniwersalnej rady, jak to zrobić, nie mam.
Czy mamy jakieś pytania jeszcze? Jest milczenie w Wielkim Poście.
Post, modlitwa, jałmużna, te wszystkie praktyki mają nas prowadzić do nawrócenia. Natomiast ja mam z tym taki problem, że nawrócenie jest postawą wewnętrzną, oczywiście tą ważniejszą, tą, do czego powinniśmy dążyć, ale przez to ciężko mierzalną. To może jakieś takie pytanie, jak już wprowadzamy sobie jakieś praktyki w post, jak ustawić kryterium obserwowalne, mierzalne? Czy rzeczywiście to prowadzi do nawrócenia, czy nie zostaje na poziomie praktyk? Czy osiągamy ten właściwy cel tylko mierzalnie?
Ja myślę, że mierzalną taką miarą działania Bożego w naszym życiu chyba jest owocność tego naszego życia. I tak by może moja pierwsza myśl by w tą stronę szła. A to, że rzeczywiście te praktyki są czasami zewnętrzne, no jakby człowiek jest istotą zintegrowaną. Nie? Mamy to, nawet jak przyjmujemy postawy chociażby w kościele, przecież one też mają w jakiś sposób nam pomagać. Fizyka nasza ma nam pomagać w tym, żeby zwrócić ducha do Pana Boga, prawda? Postawa, nie wiem, stojąca, klęcząca. Więc myślę, że tutaj to nie jest problem, że one są czasami tylko i wyłącznie fizyczne, ale chyba bym patrzył po owocach. Co właśnie z tego powstaje? Nie? W takim czasami niekoniecznie będzie krótkoterminowo to od razu widoczne. Tak jak było, nie wiem, wczoraj z moją żoną, prawda, że widziałem od razu efekty pozytywne mojego milczenia. Czasami to może być coś, co będziemy dopiero mogli ocenić po iluś latach dzięki tym praktykom, które podejmiemy. Ale myślę, że jeżeli one nie są przeciwko komuś albo nie są w odpowiedzi na to, żeby być lepszym od kogoś albo, nie wiem, żeby stanąć na wysokości własnego ego, to myślę, że one nam nie zaszkodzą.
Mamy jeszcze jakieś pytania? To ja może zadam. Mhm. Ja bym chciał się dowiedzieć albo trochę, żeby rozwinąć kontekst postu, w takim, albo post w kontekście uwolnienia od na przykład złego ducha, od jakichś uzależnień, od powiedzmy przyzwyczajeń. Jakbyś spróbował to jakoś wytłumaczyć może.
No mamy takie, dobrze to pamiętamy, nie? Słowa Jezusa, jak uwalniał, zdaje się, że takie chłopca, tak? Syna, który miał epilepsję. Że jest pewien rodzaj duchów, które możemy wyrzucać tylko modlitwą i postem, prawda? Więc jest taki fragment nawet Ewangelii. I ja się też nad tym zastanawiałem nie jeden raz, jak to jest. I czasami nawet ciekawe jest to, że to mnie zastanawiało, dlaczego post, na przykład ja mogę pościć w intencji jakiejś, na przykład kogoś, prawda? Zastanawiałem się nad tym, jak to wygląda. Wiecie, już nie pamiętam dokładnie, jaki to będzie punkt katechizmu, ale wiem, że ta odpowiedź mnie usatysfakcjonowała, którą kiedyś znalazłem, że raz, to co mówiłem dziś, że każda modlitwa jest związana z postem w pewnym sensie, więc jakby tutaj możemy mówić o tym, że jeżeli ta modlitwa jest rzeczywiście modlitwą, to jest związana z tym, że rezygnuję z siebie, rezygnuję z mojego sposobu myślenia, żeby się zwrócić z głębokości ku Panu. Więc w tym sensie wtedy daje mu przestrzeń, żeby on działał. Ale z drugiej strony też taka ciekawa myśl a propos postu, że gdzieś właśnie widziałem to porównanie postu do grzechu. W tym sensie, że tak jak wiemy o grzechu, że grzech jest wykonywany indywidualnie, tak? Czyli ja na przykład popełniam jakiś grzech, ale on dotyka całej wspólnoty Kościoła, prawda? Słyszeliśmy pewną taką definicję o tym, że grzech nigdy nie zostaje zamknięty za drzwiami naszego pokoju, tylko grzech, jesteśmy taką komórką, czyli jesteśmy taką jakby siecią połączeń między ludźmi naszymi w Kościele i ludźmi w ogóle, że grzech jednego uderza w całą wspólnotę, prawda? I w ten sam sposób post jednej osoby uderza, ale tak pozytywnie w te rzeczywistości właśnie także i duchowe, które są związane z naszymi braćmi na przykład, jak mówimy o jakimś uwolnieniu. A od nas, jeżeli mówimy w naszym przypadku, no to myślę, że jak mówimy o sobie samym, że na przykład post w nas gdzieś jest takim rodzajem walki duchowej, walki z jakimś, o jakieś uwolnienie, to myślę, że to też jest logiczne nawet z punktu widzenia jakiegoś psychologicznego, prawda? Jak popatrzymy na to, że jeśli mamy jakiś problem, nie wiem, dajmy na to z jakimś nałogiem, no to generalnie, jeżeli ograniczymy pewne bodźce, no to jest nam łatwiej opanować nasze jakieś żądze, prawda, które w nas są. I w ogóle zresztą z pokusami, czy kwestią taką, co jest demoniczne, może, czy co jest właśnie kwestią działania złego ducha, a co jest jakby naszym takim cielesnym, naszą cielesną słabością. Ciekawie właśnie ten Ewagriusz z Pontu, którego na początku przytaczałem, ciekawie on opisywał tą rzeczywistość kuszenia właśnie raz jako pewnego rodzaju, gdy mówi na przykład o takich ośmiu duchach zła, to raz określa je słowem duch, a raz określa słowem myśl. Tak jakby wskazując, nieprzypadkowo robi to zamiennie, wskazując, że tak naprawdę natura tego, skąd się bierze w nas zło, nie zawsze jest łatwo do zidentyfikowania, prawda? A post pomaga nam w tym, żeby żeby ona niezależnie od tego, czy z tego źródła złego, demonicznego, czy od nas wewnątrz, z naszych rząd pochodzi, pomaga nam, myślę, to w jakiś sposób okiełznać, nie? Więc no jest jakaś jeszcze tajemnica w ogóle tego Bożego działania przez post. Dlaczego tak jest? Nie wiem, to jest tajemnica, jak Bóg może wykorzystać właśnie tą przestrzeń, którą mu robimy poprzez post. Dlaczego i jak? Nie wiem, myślę, że to jest za duże pytanie na mnie, ale starałem się odpowiedzieć, jak umiałem.
Dobrze, to dziękujemy bardzo jeszcze raz.
Dzięki. Dziękuję.